Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami gość Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzisiaj, panie dyrektorze, wracamy do naszej dyskusji w sumie sprzed roku, bo rozmawialiśmy o Fit for 55, o tym, jak to się tam wszystko rodziło i ile kontrowersji wzbudzało. Od tamtej pory są już zmiany, redukcja emisji CO2. No właśnie, ja trochę szukałam informacji. Już nie o 55% do 2030 roku ten pakiet zakłada, a od 61 do nawet 62%. Poza tym z takich spraw poza związanych z morzem, zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku, ale rozmawialiśmy jeszcze przed audycją o tym, że pan ma najświeższe informacje na temat tego, co się dzieje przynajmniej w branży morskiej z Fit for 55 i co się zmieniło od naszej rozmowy sprzed roku w tym programie, bo tu cały czas trwają dyskusje. On jeszcze nie jest, mam nadzieję, że nie jest jeszcze ostateczny. Jak to wygląda?
No, oczywiście, pani Wanowidzi, tak, rzeczywiście pamiętam w zeszłym roku naszą rozmowę na temat pakietu Fit for 55. Następnego dnia wybuchła wojna na Ukrainie i wszystkie sprawy zeszły na plan dalszy. Opinia publiczna była zajęta tą sprawą. Natomiast w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej w dalszym ciągu pracowano nad planem, nad wdrożeniem pakietu Fit for 55. I pewne tutaj są rzeczywiście zmiany w stosunku do tego, o którym wcześniej informowała prasa. Ja może tak tylko do naszych radiosłuchaczy króciutko przypomnę, czym jest ten pakiet Fit for 55.
Bardzo proszę.
Więc dokładnie, porozumienie paryskie przyjęte w 2015 roku na konferencji ONZ w sprawie tu zmian klimatu zobowiązało jego sygnatariuszy do zatrzymania wzrostu tam średniej globalnej temperatury na Ziemi. Jego następstwem jest tak zwany Europejski Zielony Ład, ogłoszony w 2019 roku. No a pakiet Fit for 55 to już są konkretne instrumenty prawne mające wprowadzić cele zdefiniowane w Europejskim Zielonym Ładzie, cele w życie, mają wprowadzić regulacje do prawodawstwa Unii Europejskiej i również poszczególnych krajów Unii Europejskiej, w tym również Polski. Pakiet Fit for 55 obejmuje również branżę okrętową. I tutaj tak na wstępie jedna uwaga. Otóż emisje pochodzące z żeglugi morskiej zostały wyłączone z porozumienia paryskiego w 2015 roku, ponieważ trudno je było przydzielić poszczególnym krajom. Sprawę tę pozostawiono do regulacji przez Międzynarodową Organizację Morską, w skrócie IMO, będącą agendą ONZ-u i to może na czym słuchać informację. No jest to agenda ONZ-u zajmująca się sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu i zapobieganiem zanieczyszczeniu morza przez statki. No i właśnie część polityków Unii Europejskiej i organizacji ekologicznych uważa, że wprowadzone dotychczas środki przez IMO w niewystarczającym stopniu przyczynią się do ograniczenia emisji CO2 i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce, włączając branżę morską do pakietu Fit for 55. Ja powiem tak, ja osobiście się z tą opinią na temat IMO nie zgadzam. Cele IMO, jakkolwiek są mniej ambitne od celów Unii Europejskiej, moim zdaniem są o wiele bardziej realistyczne do osiągnięcia niż cele Unii Europejskiej. I IMO już tutaj nieraz udowadniało skuteczność swojego działania, na przykład przez radykalne ograniczenie emisji siarki czy azotanów tu w ostatnich latach w żegludze morskiej. No i jeszcze jedna sprawa. IMO, czyli Międzynarodowa Organizacja Morska, ma wpływ na całą flotę światową. Natomiast regulacje Unii Europejskiej, ten osłabiony pakiet Fit for 55, ograniczone są tylko do żeglugi w rejonie Europy i nie obejmuje całej floty światowej.
I tutaj będzie nierównowaga.
No dokładnie, W tym jest właśnie tutaj cały pies pogrzebany. Pakiet Fit for 55, i to trzeba też otwarcie powiedzieć, budzi coraz więcej kontrowersji. Cel Unii Europejskiej to osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2050. Zdaniem coraz większej grupy ekspertów to utopia, która może być niebezpieczna dla gospodarki, jeżeli środki, za pomocą których ma być wdrożona, zostaną wprowadzone w proponowanej na dzień dzisiejszy w formie, w pakiecie Fit for 55. I tutaj ja mówię, taka może dygresja, żeby była jasna, że jest to, że na planecie 8 miliardów ludzi panuje powszechny konsensus co do tego, że powinniśmy tutaj znacznie rozsądniej dysponować zasobami planety i bardziej i zdecydowanie ograniczyć emisję i powiedzmy wynikające z działalności rzeka, ale też i tutaj panuje powszechna zgoda, natomiast różnice są co do środków, jak do tego mamy dojść.
No i kwestia, że równomiernie powinniśmy to robić.
Dokładnie. Mm-hmm. Tu powinien w to być zaangażowany cały wzrok. Sama Unia Europejska nie zahamuje wzrostu temperatury. Ale jeszcze tutaj, wracając jeszcze do tych sposobów, to powinniśmy działać w taki rozsądny i przemyślany sposób, tak żeby nie wylać dziecka z kąpielą. No dlaczego? Dlatego, że rozwiązanie problemów związanych tu z emisją CO2, redukcją tejże emisji, przyjdzie tu z obszarów nauki, nowych technologii, przemysłu, który je opracuje i wdroży. I do tego wszystkiego potrzebna jest zdrowa, silna, konkurencyjna globalnie gospodarka Unii Europejskiej i Polski, no, która te bezemisyjne technologie wytworzy. Natomiast nakładanie dodatkowych ciężarów na przemysł w postaci opłat ekologicznych z tytułu ETS powoduje znaczne pogorszenie naszej europejskiej konkurencyjności w skali globalnej i ucieczkę wytwórczości z Europy. I w konsekwencji, paradoksalnie, tak naprawdę jest to działanie antyekologiczne. I chcę to jeszcze raz podkreślić. To nakładanie na gospodarkę, przemysł, również przemysł stoczni dodatkowych ciężarów przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych przez organizacje ekologiczne. I teraz wracając do pakietu Fit for 55, jaki jest jego status? Otóż obecnie trwają konsultacje, które są finalizowane. W ubiegłym roku Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie reformy unijnego systemu handlu do emisji, który ma objąć również transport morski oraz ustanowienie tak zwanego cła węglowego. To jest nowy element, o którym tak może parę słów powiem. Nowy, ale moim zdaniem niezwykle szkodliwy. I zanim ta reforma wejdzie w życie, Parlament i Rada Europejska będą musiały formalnie zatwierdzić zawarte porozumienie. No, wprowadza ono pewne zmiany do opisanych wcześniej w mediach. Początek ich wprowadzenia będzie nieco przesunięty w czasie, natomiast te nowe ustalenia otwierają furtkę do objęcia handlu emisjami ETS większej liczby jednostek pływających w przyszłości, niż to było przewidywane. I pakiet Fit for 55 jest tutaj bardzo szeroki i rzeczywiście natomiast dzisiaj byśmy może skoncentrowali się, bo też ma być pozytywne pewne elementy, ale skoncentrowalibyśmy się na zagrożeniach, bo o tych zagrożeniach trzeba mówić. I tam, niezależnie od wszystkiego, od dekarbonizacji.
Przede wszystkim to zabija nam konkurencyjność.
Dokładnie się. Niezależnie tutaj od wszystkiego ta dekarbonizacja żeglugi jest nieuchronna, czy to przeprowadzona przez IMO, czy przez Unię Europejską. Natomiast jest bardzo potrzebna, tutaj panuje powszechna zgoda, natomiast jest ona również, to trzeba podkreślić, ogromną szansą dla przemysłu okrętowego i na tej dekarbonizacji można powiedzieć tak cynicznie dobrze zarobić. No to również tutaj w Polsce są na to szanse. I może, żeby to nie było takie o tych zagrożeniach, takie czarnobisko, powiedzmy może o szansach, jakie
dobrze,
stwarza.
Dobrze, to co zyskujemy, jeśli wdrożymy?
No dokładnie, więc przed nami rewolucja technologiczna w transporcie morskim związana właśnie z dekarbonizacją. Transport morski w najbliższych latach radykalnie zmieni swoje oblicze, a konkretnie serce statku, układ napędowy, maszynownia, urządzenia, systemy okrętowe. Takiej błyskawicznej rewolucji polegającej na szybkim wprowadzeniu napędu bezemisyjnych, tak tylko w średnioterminowym takiej perspektywie czasowej nie będzie, ale będzie stopniowa redukcja emisyjności za pomocą dostępnych już technologii, o których już wcześniej rozmawialiśmy. Duża część istniejącej floty światowej będzie musiała przejść mniejszą lub większą modernizację mającą na celu ograniczenie emisyjności. To może możliwości dla polskich stoczni remontowych, no, które są tej kluczową częścią przemysłu okrętowego i które mają już tutaj doświadczenie i mają know-how. Druga rzecz to jest ogromna szansa dla polskich biur projektowych, które przygotują dla armatorów tutaj najbardziej korzystne technicznie i ekonomicznie rozwiązania spośród obecnie tutaj już dostępnych na rynku technologii i spośród tych, które będą się pojawiały też w nieodległej przyszłości. No i trzeci element, przed nami spodziewane duże ożywienie w budownictwie okrętowym związane z koniecznością odnowy istniejącej floty, bo nie wszystkie jednostki będzie można przebudować, część po prostu trzeba będzie wybudować od nowa. I tutaj mówiliśmy w ostatniej audycji o dużym zestarzeniu się floty. Ona rzeczywiście na 125 tysięcy zarejestrowanych jednostek, 50 tysięcy ma 25 lat więcej, dlatego że panuje tutaj ogromna niepewność wśród armatorów, co dalej robić, czy czekać na opracowanie nowych technologii, czy zamawiać statki z istniejącymi technologiami. Ale w nieskończoność klasy odnawiać nie można i tutaj spodziewamy się dużego ożywienia. Analitycy z Euro przewidują, że mniej więcej od roku 2026 nastąpi bardzo duże ożywienie związane z odnową floty. No i powiedzmy, to są takie główne, no to mamy te pewne ramy czasowe, nie można szerzej mówić
to
dokładnie. Ale
już teraz nasze stocznie powinny zabiegać o kontrakty na przyszłość, bo wiedzą,
oczywiście,
co się będzie działo.
Oczywiście. A teraz wracając do tego pakietu Fit for 55, tak, czym ten pewnym takim dużym uproszczeniem, tak, ale oddającym istotę sprawy, jest to, ten pakiet Fit for 55 to jest zestaw dodatkowych kosztów nałożonych na poszczególne obszary gospodarki, na firmy, mające na celu skłonić je do poszukiwania takich sposobów swojej działalności, które ograniczą emisję CO2, po to, by nie ponosić tychże kosztów. No, na przykład handel tymi emisjami. Jeżeli nie będziemy emitować CO2, wówczas nie będziemy musieli ich ponosić. W zamyśle autorów tego pakietu, wraz z przechodzeniem gospodarki na coraz mniej emisyjną, koszty będą malały, by finalnie zmaleć do zera. Jest tylko jeden w tym problem, że technologia często nie nadąża na tutaj zadekretowanymi przez polityków celami. Unia Europejska bardzo się śpieszy, by te koszty narzucić swojej gospodarce jak najszybciej w celu tam szybkiej dekarbonizacji, jak myśli. Natomiast pozostałe kraje przyjęły bardziej tutaj ostrożne podejście i czekają. Czym to jest spowodowane, to takie oczekiwanie? Otóż no, powodów jest kilka, ale na czoło tu wysuwają się dwa. No, pierwszy to globalna konkurencja. Mało kto śpieszy się do pogorszenia swojej konkurencyjności, swojej gospodarki przez nakładanie na nią dodatkowych obciążeń. No, poza tymi wspomnianymi urzędnikami z Brukseli, będącymi pod wpływem silnego tej lobby proekologicznego. Ale jest jeszcze drugi, znacznie poważniejszy problem. No właśnie ta technologia, która zwyczajnie nie nadąża za tymi celami. No weźmy na przykład nasze, tej podwórko okrętowe. Nie ma jeszcze komercyjnie dostępnych napędów bezemisyjnych, przy tym ekonomicznych, tak by armator mógł dzisiaj podjąć decyzję, okej, wybieram taki lub inny napęd nieemitujący CO2 i w nagrodę będę zwolniony z opłat emisyjnych. Do takiego wyboru na dzień dzisiejszy nie tylko armatorzy, ale w wielu obszarach gospodarki nie ma.
Nie.
Dokładnie. I armator, zamiast przeznaczać pieniądze na dekarbonizację swojej floty, będzie niebawem musiał przeznaczać się na opłatę z tytułu emisji CO2. Armatorzy flot światowych nie mają odłożonych pieniędzy tak, żeby ponosili te koszty. Oczywiście przeleją je na spedytorów, a spedytorzy na klienta końcowego, czyli zwykłego, szarego obywatela Unii Europejskiej. Czyli za te pomysły, kosztowne pomysły, tak naprawdę zapłacimy z własnej kieszeni. My za to zapłacimy. I Europa, która jest odpowiedzialna za emisję tam około 7-9% emisji CO2 na świecie, sama stosując taką radykalną ścieżkę dekarbonizacji, nie zatrzymuje wzrostu temperatury Ziemi. Natomiast ma szansę, że tutaj że pogorszy swoją konkurencyjność swojej gospodarki, no w tym również przemysłu stoczniowego. I o tym trzeba otwarcie. My w czasie konsultacji...
I jeszcze w trudnej sytuacji wojennej, kiedy tak wszystkie energetyczne surowce poszły do góry.
Dokładnie. Będzie się to wiązało z upadkiem, to już widać, z upadkiem kolejnych branż i ucieczki tej wytwórczości z naszego kontynentu, a w konsekwencji z utratą miejsc pracy i najważniejsze know-how, które przez wieki zapewniało tutaj Europie taką dominującą na świecie pozycję polityczną. Chcą zatrzymać ten...
No właśnie, klamka jeszcze nie zapadła, negocjacje jeszcze trwają. To co można zrobić, żeby negocjować? Czy jeszcze da się cokolwiek wynegocjować?
To znaczy konsultacje już z organizacjami takimi jak z Europe, którego członkiem jest tej Forum Okrętowej, innymi przemysłami właściwie dobiegły końca i efektem jest tego właśnie wstępne porozumienie. Wszystko pozostaje już teraz w rękach polityków. To znaczy do nich należy decyzja. Ale moim zdaniem tak. Ja tutaj wymieniałem tutaj zagrożenia. Moim zdaniem te opłaty emisyjne, handel tymi emisjami, to jest na tym etapie jest to element szkodliwy, dlatego że nakłada tutaj pewne koszty. Znacznie bardziej mi jest bliższa filozofia Międzynarodowej Organizacji Morskiej, która stawia pewne cele przed armatorami, daje jakiś okres czasu na ich wprowadzenie i dopiero później wprowadza sankcje, gdzie tutaj przy tym handlu opłatami emisyjnymi właściwie armatorzy nie mają takiego okresu przejściowego, czasu, żeby swoją flotę w jakiś sposób ograniczyć emisji, no i żeby osiągnąć cel ograniczenia emisji CO2. Natomiast od razu, ma to się zacząć w roku 2024, od razu będą włączone te opłaty emisyjne. Ale no coś, powiedzmy, moim zdaniem do powiedzmy decydentów w Unii Europejskiej dociera, dlatego że oni zrozumieli, że te opłaty emisyjne powodują ucieczkę wytwórczości w Europie i postanowili temu zaradzić za pomocą tak zwanego cła węglowego, czyli produkty, w czasie produkcji których dochodzi do emisji CO2, byłyby obciążone pewnym cłem, jeżeli byśmy je zakupywali. Otóż teoretycznie ma to na celu wyrównanie szans. Unia Europejska zamierza rozszerzyć stosowanie tych systemów opłat na tak, żeby obejmowały również emisje, które generowane są przez producentów znajdujących się poza ich granicami. Ale owoc cło węglowe objąłby szereg produktów wysokoemisyjnych, takich jak żelazo, stal, aluminium. Ale to jest też element niezwykle szkodliwy i tutaj z Europe i Forum Okrętowym w czasie tej konsultacji my protestowaliśmy przeciwko temu, w jaki sposób to może zaszkodzić. Otóż europejski przemysł okrętowy, który w produkcji statków używa dużo importowanych spoza Unii Europejskiej materiałów i komponentów, na przykład stali i aluminium, obciążony by został dodatkowymi kosztami celnymi właśnie z tytułu cła węglowego. Natomiast nasi konkurenci z Chin czy z Turcji produkujący statki w swoich krajach wolni by byli od takich kosztów, co dodatkowo tutaj osłabiłoby konkurencyjność przemysłu okrętowego. Jest to moim zdaniem bardzo szkodliwy instrument, ale widać, że jakoś powiedzmy nasz opór odniósł pewien skutek, dlatego że w tych ustaleniach z grudnia 2020 roku widać, że zostało złagodzone to stanowisko Parlamentu Europejskiego, dlatego że zgodzono się nie wprowadzać od razu tego cła, jedynie od roku 2023 rozpoczął się okres przejściowy ograniczony do obowiązków sprawozdawczych importera na razie. Nie. Miejmy nadzieję, że ten okres zostanie powiedzmy przedłużony będzie jak najdłuższy, także nie zaszkodzi naszej branży. Jest mi taka nadzieja, że nawet gdyby Rada i Parlament Europejski chciał zatwierdzić CBM, to byłoby to pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie dotyczące handlu międzynarodowego. I do tej pory nigdzie to nie było wdrażane i były do tego istotne powody. Po pierwsze, to do ubiegłego roku ceny za emisję CO2 były niskie, więc nie było takiej potrzeby. Ale drugim, ważniejszym było to, że sam system granicznego podatku węglowego może być niezgodny z zasadami Światowej Organizacji Handlu. I może być również nieakceptowany dla partnerów handlowych Unii Europejskiej, którzy mogli podjąć działania odwetowe w reakcji na jego wprowadzenie. Także jeżeli o to cło chodzi, to ja tutaj jestem optymistą. Mam nadzieję, że nie zostanie ono wprowadzone, bo ewidentnie pogorszy naszą konkurencyjność. Polska jest dużym tutaj producentem prac stalowych dla europejskiego przemysłu okrętowego.
Że nie wspomnę o budownictwie, gdzie też te metale są używane i to też spowoduje wzrost cen.
Dokładnie. I tu mówię, rewolucja technologiczna związana z dekarbonizacją, to jest czas innowatorów i ludzi z pomysłami. I ten, kto wygra ten wyścig, będzie w jego czołówce,
I tu stawiamy kropkę, panie dyrektorze, ponieważ właśnie czas nam się skończył. Bardzo dziękuję. Temat rzeka, bardzo ważny, mający wpływ praktycznie na całą gospodarkę, nie tylko morską. Będziemy do tego tematu jeszcze wracali. Bardzo serdecznie dziękuję moim i państwa.
Ja tylko pani Iwoneczko, jedno zdanie. Takie podsumowujące. Szanse tutaj związane z dekarbonizacją są, ale są również zagrożenia i trzeba o nich tutaj szczerze i otwarcie rozmawiać i naciskać na różne instytucje Unii Europejskiej, tak by je zminimalizować. Nawet ten proces, ten proces się nie zakończy. Teraz zostaną zatwierdzone, w dalszym ciągu trzeba będzie naciskać.
I będziemy informować o tym, jak sytuacja dalej przebiega. Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem był dzisiaj Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.